Po królu i królestwie, które dotyczyły dawnej Warszawy, wracasz na Śląsk z pokorą. Dziwnie zabrzmiało, na Śląsk z pokorą. W każdym razie wracasz na Śląsk, a książka pod tytułem Pokora jest o początku XX wieku, o czasach też pierwszej wojny, o czasach, w których ludzie musieli się jasno określać. Natomiast twój bohater, Alois Pokora, przed Niemcami udaje Niemca, przed Polakami Polaka, przed Ślązakami Ślązaka. Po co był ci potrzebny ten zabieg?
Przed Ślązakami to Alois Ślązaka nie udaje, bo Alois po prostu jakoś tam jest Ślązakiem. Nie myślałem o tym wcześniej, ale kiedy zaczęłaś o tym mówić, to pomyślałem sobie, że w ten sposób jakoś oddaje sprawiedliwość tej milczącej większości, o której historia zwykle też milczy. O ludziach, którzy chcieli po prostu żyć, którzy nie chcieli ani Polski, ani Niemiec, ani rewolucji, ani trwania starego świata, tylko chcieli po prostu po swojemu przeżyć swoje życie, wiesz, w spokoju, nie? I tych ludzi zwykle się nie dostrzega w historii. I być może ta powieść jest jakoś oddaniem im sprawiedliwości, no.
To jest opowieść też o podziałach takich na bardzo wysokim szczeblu, nie wiem, na szczeblu władzy, o podziałach klasowych, o podziałach społecznych, ale te podziały zaczynają się gdzieś tam na samym dole, czyli w rodzinie. Bo rodzina Alojza jest mocno podzielona.
Wiesz, ona jest jakoś podzielona chyba w jedności, bo tam rzeczywiście w ramach nastoletniego buntu młodzi bracia Alojza buntują się przeciwko starszym, prawda? Co szczególnie właśnie w takich okresach historycznych, w których kończy się jakiś świat, a zaczyna się nowy, ale jeszcze nie bardzo wiadomo jaki, jest chyba powszechne jakoś. Wydaje mi się, że bardziej niż podziały, to są jakieś, wiesz, wewnętrzne, stare, tylko powierzchownie zabliźnione rany, krzywdy, nienawiści, żale.
Twój bohater w dzieciństwie już samym z powodu biedy wyśmiewany, potem wyśmiewany też jako już dorosły mężczyzna, jakoś tam nie mogący się odnaleźć. Posłużę się cytatem, chce być częścią tłumu, mówi w pewnym momencie, mrówką, nie potrzebuje państwa, nie potrzebuje rewolucji, nie potrzebuje porządku. Zastanawiam się, dlaczego twój bohater nie chce grać tej takiej narodowej roli, którą powinien mieć, czyli być męski, nie płakać.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest to, o czym mówiliśmy na początku, że Alois Pokora chciałby po prostu żyć i chciałby być pozostawionym w spokoju, no ale niestety nie ma tego szczęścia, nie ma tego przywileju, aby zostać pozostawionym w spokoju, bo historia go nieustannie jakoś w swoje tryby wciąga.
Nie można zostać takim bezimiennym, bo zawsze po kimś zostaje ślad. On nie może być taki zupełnie niezauważany. Zawsze po nim zostaje ślad.
To była pewna trudność dla mnie literacka. Jak napisać interesującą książkę o kimś, kto tak naprawdę marzy, aby być zupełnie nieinteresującym? Prawda? Jak zrobić bohatera z Everymana? Wydaje mi się, że to się jakoś udało, ale to właśnie warunkiem tego sukcesu było zapewne to, że Aloisowi właśnie się to nie udaje. No.
Jego nazwisko na pewno jest znaczące. Zastanawiam się, jak daleko jest od pokory do gniewu.
To nazwisko jest znaczące przewrotnie, bo od pokory do gniewu jest bardzo daleko. Ludzie pokorni nie są gniewni. Natomiast to, co cechuje bardziej Aloisa, mimo jego nazwiska, to nie pokora, lecz upokorzenie. Bo różnica między pokorą a upokorzeniem jest taka, że pokora jest wewnętrzną cechą ludzkiego charakteru, zaś upokorzenie przychodzi do człowieka z zewnątrz. Prawda? Człowiek może być zupełnie niepokorny, a jednak zostać upokorzony. I Alois właśnie raczej bywa upokorzony, niż znajduje w sobie pokorze, a od upokorzenia z kolei do gniewu jest bardzo blisko.
Twój świat jest też taki, że zwłaszcza ten taki powojenny, taki trochę jak po jakiejś apokalipsie, jest mnóstwo kalek w tym świecie, a z drugiej strony są takie flesze, takie błyski, jak ten berliński bar.
To jest autentyczne miejsce.
Autentyczne miejsce. Takie bardzo barwne, takie bardzo kolorowe, takie pełne ludzi, którzy nie wiadomo, czy to kobiety, czy mężczyźni. Fascynujące jest to, że to jest właściwie jedyne miejsce, w którym Alois jest pożądany, jest chciany, jest na pierwszym planie, jest no wręcz obiektem jakiejś fascynacji niezwykłej.
Tak chyba rzeczywiście jest, chociaż nie jest to jedyne miejsce, ponieważ ja nie chciałbym też zdradzać zbyt wiele z książki, bo jesteśmy jednak, rozmawiamy w momencie, większość moich potencjalnych czytelników jeszcze nie miała okazji Pokory przeczytać. Więc tak jak mówię, nie chciałbym zdradzać zbyt wiele, ale wydaje mi się, że nie tylko w Mikado Alois ma przynajmniej to przelotne poczucie przynależności, bycia na swoim miejscu, bo jednak on podejmuje później próbę takiego zwykłego, drobnomieszczańskiego życia.
Rozmawiając o namiętnościach, to jest też taki list miłosny chyba do kobiety, która do Agnes, to jest taki list miłosny do nieosiągalnego.
List miłosny, czy wyznanie miłosne do niej. Główną cechą relacji Aloisa z Agnes jest to, że Agnes jest dla niej nieosiągalna. Jednak wydaje mi się, aczkolwiek nie mi to oceniać, ale wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie tylko pozór. Że ta relacja Aloisa do Agnes jest czymś innym niż się wydaje. I tutaj znowu no, nie chciałbym mówić więcej, nie na tym etapie.
Dobra, to chciałam zapytać Cię o język. Bo mam wrażenie, że twoja literacka wyobraźnia jest związana z językiem polskim, a tam, gdzie pojawia się język śląski, to jest to zawsze gdzieś związane z jakimiś emocjami.
To jest ciekawe, co mówisz. To jest brzydkie wyrażenie, ale innego nie umiem. Robić literaturę umiem tylko po polsku. Polski jest językiem mojej literackiej wyobraźni. I cały mój literacki smak i warsztat z drugiej strony rozgrywa się w polszczyźnie, więc ja tutaj jestem jakby z polszczyzną związany na śmierć i życie w zakresie literatury. A z drugiej strony śląski jest dla mnie językiem bardzo intymnym, bardzo właśnie nacechowanym emocjonalnie. Ja, kiedy jestem emocjonalnie wzburzony, czy to pozytywnie, czy negatywnie, ja bardzo często automatycznie przechodzę i zaczynam mówić po śląsku, nawet nie będąc tego świadomym. Jest to też język mojego dzieciństwa, język moich najbliższych, język, w którym się jakoś wychowywałem, obok polszczyzny. Więc rzeczywiście jest mi... Czasem jest mi łatwo o takich rzeczach w momentach, w którym chcę, żeby sceny były najbardziej nacechowane emocjami, które są emocjami intymnymi. No bo są też emocje, które są jakoś publiczne i tak dalej, ale kiedy chodzi o te emocje intymne, dotyczące tych najbardziej podstawowych, a więc najintymniejszych relacji między ludźmi, to wtedy śląski jest dla mnie językiem jakoś naturalnym, jakoś... I oczywiście, kiedy piszę książkę, która rozgrywa się w Warszawie, no wtedy postaci również mają takie relacje i nie wyrażają ich po śląsku, co jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast właśnie tam jest parę takich scen w Pokorze, które są jakoś chyba właśnie emocjonalnie bardzo mocno nacechowane i które jakoś rozgrywają się w śląszczyźnie, którą, aby też nie sprawiać w tym przypadku niepotrzebnych barier czytelnikowi, bo to jest inna sytuacja niż w Drachu na przykład, opatrzyliśmy przypisami.
Ale jest to taka sytuacja, że w pewnym momencie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, było tak, że na początku potrzebowałam tych przypisów, a potem złapałam się na tym, że ja czytam to, co napisałeś po śląsku, co mówią ci bohaterowie w takich bardzo właśnie emocjonalnych momentach i właściwie gdzieś intuicyjnie rozumiem, co oni mówią, dopiero potem sprawdzam w przypisie, że tak, rzeczywiście moja intuicja była dobra.
Tak, no to świetnie, wiesz, no to jest język przecież bardzo polszczyźnie bliski, prawda, więc to jakby nie dziwi. To tym lepiej, no bo to jest zawsze lepiej dla, wiesz, dla pewnej płynności, gładkości lektury. Tak oczywiście czyta się przyjemniej.
Pokora właśnie się ukazuje, a propos języków, to po niemiecku ukazało się właśnie Królestwo i z tym są związane twoje niemieckie aktywności, czyli jedziesz na takie turne, spotykać się z niemieckimi czytelnikami. Ty lubisz takie spotkania?
Tak, mimo że to jest jednak, zwłaszcza kiedy one występują w formie takiego, wiesz, turne, jak to powiedziałeś, to jest zapewne duże słowo, bo turne to mają gwiazdy rocka, nie pisarze. Ja też nie mam przesadnych złudzeń co do swojej własnej ważności na mapie kultury i popkultury.
No i mówi to człowiek, o którym New York Times napisał, że to jest jedna z najbardziej oczekiwanych książek, mam na myśli Króla. Aha.
Tak, ale ciągle mówimy o książkach.
Czekamy na film, poczekaj, zaraz do filmu przejdziemy.
Ciągle mówimy o książkach. Więc tournée to jest może zbyt duże słowo, ale rzeczywiście takie objazdy ze spotkaniami autorskimi potrafią być męczące, potrafią dać w kość, ale są też satysfakcjonujące jakoś. No, tak samo jakby samo, no nie wiem, podpisywanie książek, może to jest oczywiście jakoś tam śmieszne, że człowiek się skarży na coś tego, bo się na to nie skarży, aczkolwiek no, 2 godziny podpisywania książki za książką, to nie chodzi o to, że to jest męczące, natomiast ja się czuję wtedy tak strasznie przebodźcowany liczbą twarzy życzliwych mi ludzi, którzy chcą mi powiedzieć coś miłego, co jest na jakimś poziomie przecież bardzo przyjemne, ale sama to ja rzeczywiście potem, kiedy po takich 2 godzinach podpisywania książek czuję, że mam wręcz spuchniętą głowę, że jestem taki oszołomiony, jak... ale z drugiej strony no, nigdy nie zapominam, że to jest jednak jakoś wielki, niezwykły komplement, że komuś się chciało stać godzinę w kolejce po to, żebym ja mu coś tam nabazgrał na książce, która najwyraźniej jest dla niego ważna jakoś. Życzy sobie jeszcze czytelnik mieć ten odautorski ślad na egzemplarzu. Więc pomijając te chwilowe niedogodności, no, które są oczywiste, no, trzeba gdzieś jechać do Hamburga, jutro muszę jechać do Hamburga samochodem 8 godzin, bo nie było żadnego sensownego połączenia lotniczego, także potem do Berlina, potem no i tak, tak jeżdżę w tym samochodem, jakbym był komiwojażerem co najmniej długodystansowym. Więc pomijając te takie chwilowe niedogodności, które też, no, umówmy się, nie są jakoś straszne, no, ludzie mają cięższe zawody niż mój, to jest to na jakimś poziomie jednak bardzo satysfakcjonujące, że to, co mam do powiedzenia, że moje powieści, najprościej mówiąc, są dla ludzi ważne po prostu.
Królestwo po niemiecku, król po angielsku ze świetnymi recenzjami w New York Timesie?
Tak, no recenzje były doskonałe w New York Timesie, w The Irish Times, w Boston Globe, o ile pamiętam. Także to przyjęcie takie, powiedzmy, krytyczno-literackie, recenzenckie było wspaniałe. No, szkoda niestety, że trafiliśmy z tą premierą w sam środek lockdownu. Nie był to szczęśliwy moment na premierę książki, no ale następnym razem może uda się trafić w okres bez pandemii, wojny i tak dalej. Więc...
Mamy pokorę po polsku i troszkę po śląsku. Zwróciłam na to uwagę też, że są takie sekwencje, takie wojenne, bitewne. One są bardzo filmowe. Zastanawiam się, na ile to jest pokłosie twojego romansu z filmem, czyli z serialem Król.
Moja wyobraźnia, wbrew temu, co powiedziałaś na początku, ona jest raczej wizualna niż językowa. Ja kiedyś byłem niezwykle zdziwiony, kiedy przeczytałem dawno, dawno temu wywiad ze Stanisławem Lemem, w którym on powiedział, że on w ogóle nie myśli obrazami, że on myśli wyłącznie słowami i językiem, kiedy pisze, co słysząc takie słowa z ust autora Solaris, który jest tak niezwykle wizualną, obrazową historią, tak emocjonalną, jakoś mnie bardzo, bardzo dziwiło. Ja jednakże mam zupełnie odwrotnie, znaczy ja najpierw zawsze mam obraz, zawsze mam scenę, moja wyobraźnia w ogóle, moja literacka wyobraźnia sama w sobie jest bardzo filmowa i ja dopiero później dla sceny, dla obrazu poszukuję języka, więc a ta filmowość scen w pokorze, no cóż, no nie na polskich budżetach okopy pierwszej wojny, tudzież zimowe polowania. Ostatnio o tym myślałem, tam jest, w pokorze jest taka scena zimowego polowania z psami i ostatnio myślałem o tym, ale post factum oczywiście, dopiero jak napisałem, jak trudna byłaby ta scena od strony producenckiej, to znaczy znalezienie w Polsce ogromnego zaśnieżonego lasu, w którym można pokazać pogoń, pościg
i tą czerwoną krew wypływającą z jelenia na tym białym śniegu.
No a na sztucznym śniegu to nie wyjdzie, a prawdziwych śniegów już nie ma.
Śniegu już nigdy nie będzie, jak twierdzi Szumowska. To jeszcze na zakończenie zapytam Cię o tę przygodę królową, ponieważ to jest, jak rozmawialiśmy, bardzo oczekiwana premiera tej jesieni i chciałam zapytać o Twoje emocje z nią związane. To znaczy, Ty wiem, że już obejrzałeś serial, więc jesteś bogatszy od... Ja obejrzałam część, Ty obejrzałeś cały, a nasi widzowie dopiero, znaczy słuchacze dopiero czekają, więc jesteś bogatszy o te całe doświadczenie, ale możesz nam powiedzieć, z jakimi emocjami wychodziłeś po obejrzeniu?
Pierwszy, wielkimi słowami, screening 2 pierwszych odcinków, to było dla mnie przeżycie w zasadzie wyłącznie emocjonalne. Ja o tym wtedy nie myślałem, bo to była przecież jeszcze, byliśmy jeszcze w procesie, w pracy, prawda? To oglądaliśmy pierwsze układki, aby dalej nad nimi pracować. Natomiast dla mnie to pierwsze zetknięcie z jakąś tam wstępnie gotowym materiałem, oczywiście jeszcze bez efektów, bez dobrze zrobionego dźwięku, bez muzyki, to się dużo też trudniej ogląda w tak zwanym offline'ie. To jednak to było dla mnie przeżycie niezwykłe, bardzo emocjonalne. Ja byłem strasznie wzruszony, przerażony w ogóle tym, co się ma wydarzyć. I po pierwsze dlatego, że to jakoś podsumowywało dla mnie 4 lata wytężonej pracy. Też dlatego, że ta powieść jest jakoś moim dzieckiem, a serial, nie wiem, moim wnukiem może. No a potem już przy dalszym oglądaniu to już byłem, dzięki Bogu, emocjonalnie spokojniejszy, więc mogliśmy dalej pracować. Te kolejne odcinki albo te pierwsze dwa kolejnymi razy oglądałem bardziej analitycznie już.
Bardziej chłodno.
Bardziej chłodno, bardziej analitycznie po to, żeby móc jakoś też włączyć się w całą dyskusję wewnętrzną, którą mieliśmy na temat tych odcinków. Już nie mogę mówić kiedy, no ale
jesienią.
Za czas niedługi, jesienią, niezbyt późną tego roku oddamy to wreszcie światu i to będzie dopiero takie już ostateczne zamknięcie tego rozdziału. Chyba znowu będę wzruszony wtedy jakoś, no ale to nie jest to coś, czym bym się chętnie chwalił, te wzruszenia, te emocje, ale no, to jest trochę tak, jakby się obserwowało, jakby się wypuszczało własne dzieci w świat, prawda?
Czekamy w takim razie na Króla serialowego. W międzyczasie czytamy Pokorę, która dziś ma swoją premierę. Bardzo dziękuję, jeszcze pan Twardoch był naszym gościem. Dzięki za rozmowę i dziękuję za książkę.
Dzięki, dziękuję bardzo.